Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 21 do 26 wiersza. Słyszeliście, już powiedziano, przodkom nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze. Aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy ci za te słowa. Dziękujemy ci za kazanie na górze. Dziękujemy ci za Mateusza, który spisał je dla nas. Dziękujemy ci za Ducha, którym go natchnąłeś. Prosimy cię o światło tego samego Ducha, aby oświecił nasze serca, abyśmy pojęli to, co mówisz do nas. Aby twoje słowo stało się naszym życiem. Prosimy cię o to w imię twojego Syna. Amen. Dzisiaj oczywiście będzie na temat gniewu, dlatego że tekst dotyczy gniewu. Ale zacznijmy od czegoś innego. Chociaż w sumie od czegoś podobnego. Wszyscy czytaliście Sofoklesa oczywiście, nie? Niestety Antygonę zamiast króla Edypa. Ale o królu Edypie wszyscy też słyszeliście, dlatego że wszyscy, przynajmniej mężczyźni w tym gronie, posiadają co? Kompleks Edypa. Tak przynajmniej twierdzi Zygmunt Freud. Ale tak naprawdę Zygmunt Freud się myli, nie? W tym dramacie Sofoklesa nie chodzi o kompleks Edypa, chodzi o coś innego. Chodzi o gniew i to, do czego on prowadzi. Król Edyp znany jest jako ojcobójca i kazirodca, choć co prawda jednym i drugim stał się w gruncie rzeczy mimo woli. Jego prawdziwym problemem był właśnie gniew, a dokładnie nieopanowany gniew. Wszystko zaczęło się od tego, że pewnego razu podczas uczty ktoś rzucił mu w twarz, że jest podrzutkiem. Znacie historię, czy muszę wam przypomnieć? Król Edyp został wyrzucony przez swojego ojca, miał zostać zlikwidowany, jak to się ładnie mówi. Niestety sługa, który miał go zlikwidować, go tylko zostawił gdzieś tam. I ktoś go znalazł, został adoptowany. Także oczywiście dlatego mówimy o podrzutku. Nie? Dlatego ktoś mu zarzucił to, że jest podrzutkiem. Znajdą, czy jakkolwiek byśmy go nazwali. Dlatego w tej chwili, gdy jest w karczmie i ktoś go mówi, że jest, nazwa go podrzutkiem, to jest u swoich nowych rodziców, których oczywiście ma za swoich prawdziwych rodziców. Nie, stąd też biorą się pewne dalsze komplikacje. A zatem, kiedy ktoś rzucił mu w twarz, że jest podrzutkiem, Edyp zrazu pohamował swój gniew, nie wybuchnął, nie odpłacił pięknym za nadobne, jednak nie dawało mu to spokoju. Zaczął coś podejrzewać. Zaczął czegoś się domyślać. Dlatego udał się też do wyroczni w Delfach. Tam jednak niestety Apollo nic mu nie powiedział na temat jego pochodzenia. Za to powiedział mu o tym, że zabije własnego rodzica. No i oczywiście Edyp, nie wiedząc o tym, kto jest jego prawdziwym rodzicem, chcąc uniknąć tego, co przepowiedział mu Apollo, uciekł z rodzinnego domu. Czy też z tego, co wydawało mu się być rodzinnym domem. Oczywiście pamiętacie, od czego wszystko się zaczęło, nie? Gdzie jest źródło tego wszystkiego? Jego dalszych decyzji, jego dalszego postępowania. I widzimy, że ten pierwotny gniew go nie opuścił, dlatego że kiedy w swojej wędrówce na rozstaju dróż spotkał wóz, który jechał z naprzeciwka, woźnica, tak jak kierowca czerwonego BMW, jechał środkiem drogi, spychał wszystkich na pobocze do rowów, zepchał też Edypa z drogi. Edyp oczywiście cały czas nabuzowany gniewem, który rozbudziło w nim oskarżenie, stwierdzenie, że jest podrzutkiem, odwalił woźnicy, wymierzył cios woźnicy. Wtedy starzec, który jechał tym wozem, czy też powozem, oczywiście oddał Edypowi, uderzył Edypa. Edyp, co zrobił? Odwdzięczył się tym samym. Niestety pechciał, że pasażer zginął od jego ciosu, nie? A więc zabił. Oczywiście, kto był pasażerem tego powozu? Laios, czyli prawdziwy, czy też rodzony ojciec Edypa. Jego śmierć jednak nie zakończyła tej spirali agresji, która w końcu, jak wiemy, sieje w Tebach, a więc w mieście, w którym później Edyp został królem, poślubiając niechcący swoją matkę, wdowę po Laiosie. Później w Tebach zniszczenie sieje dżuma. I oczywiście wiemy, że dżuma jest spowodowana gniewem bogów, dlatego że ktoś w Tebach jest winny, ktoś zawinił. Trzeba kogoś usunąć, trzeba usunąć winnego i wtedy bogowie przestaną się gniewać na Teby i dżuma się skończy. Z początku wszystkim zdaje się, że są w stanie zapanować nad tą sytuacją, uciekając się do przemocy. Jednak w końcu to przemoc panuje nad wszystkim. Każdy, nawet domniemany atak na własny autorytet spotyka się z jeszcze większym kontratakiem. Oczywiście nikt nie chce się przyznać do winy ani do błędu. Nikt nie chce też ustąpić ani na trochę. Każdy, jak to wypada w greckiej tragedii, za wszelką cenę, podkreślam, za wszelką cenę broni swojego honoru. Czyli, jak to Grecy rozumieli swojego dobrego imienia. Wyjściem z patowej sytuacji jest wypędzenie Edypa, kiedy okazuje się, że to jednak on jest winny temu wszystkiemu. Dopiero gdy można obwinić choćby jedną osobę za to wszystko, za całe zło, które dzieje się w mieście, do miasta wraca pokój i jednomyślność. Przynajmniej takie już czasu. Zatem przypadek Edypa jest typowy, ale nie ze względu na jego kompleks, ale ze względu na spiralę przemocy, która, jak widzimy w tej tragedii, tworzy błędne koło, nie? Samo się napędzające. Niepohamowany gniew, nieopanowany gniew, prędzej czy później prowadzi do przemocy, do wybuchu przemocy, która rodzi kolejną przemoc, uraz, rodzi uraz, odwet, powoduje odwet, tak bez końca. Tak pomnaża się kapitał nienawiści w ludzkich sercach, któremu wydaje się, że nie ma końca, chyba że znajdziemy kogoś winnego, kogo obarczymy wspólnie winą. Nie? Tak działa schemat kozła ofiarnego. Trzeba znaleźć jedną osobę, nieważne czy winna, czy niewinna, ważne by pasowała do schematu, złożyć na nią, obwinić ją za całe zło. I wtedy rzeczywiście, nie? To jest sposób, w jaki pogańskie społeczeństwa są w stanie kontrolować tę spiralę agresji. Każdy przygotowuje to a propos jeszcze króla Edypa, sytuacji w Tebach. René Girard w książce Sacrum i Profanum, opisując właśnie przypadek Edypa, stwierdził, że każdy w końcu przygotowuje się do prawdopodobnego ataku sąsiada, a z kolei interpretuje jego przygotowania do takiego ataku jako dowód jego agresywnych skłonności. A więc niby każdy tylko przyjmuje postawę defensywną, ale nawet ta defensywna postawa sąsiada, bliźniego, jest interpretowana przez nas jako postawa ofensywna. Nie? Dlaczego Ameryka chce założyć instalację antyrakietową w Polsce i w Czechach? No oczywiście tylko i wyłącznie dlatego, że to jest naród strasznie zaborczy, agresywny i tak dalej. Nie? Wszelkie tłumaczenie tego, że nie, my to czynimy tylko w celach defensywnych, nikt w to nie chce wierzyć. Tak było w Tebach, tak w gruncie rzeczy bywa. Nie? Dlatego też lepiej z ludźmi nie rozmawiać, nie? Bo cokolwiek powiesz, i tak zostanie użyte przeciwko tobie. Taki scenariusz jest tym bardziej prawdopodobny, iż im większą rolę w danej grupie odgrywa honor. Honor pojmowany właśnie w greckich kategoriach. Honor jako absolutny nakaz obrony własnego imienia. Jeśli oglądacie, może się nie interesujecie grecką tragedią, ale może oglądaliście jakieś japońskie filmy, nie? Coś słyszeliście na temat kodu Bushido. Tam właśnie honor jest pojęty w podobny sposób, nie? Trzeba za wszelką cenę chronić swoje dobre imię, Japończycy są może o tyle lepsi, że oni też chcą chronić dobre imię swoich przełożonych. Nie? W Grecji nie wiem, jak to było. Chyba nie do końca w ten sposób. Najważniejsze to było moje dobre imię, tudzież imię mojego klanu. I właśnie przed takim scenariuszem, nie? Tak błędnie pojmowanego honoru, przestrzega nas Jezus w kazaniu na górze, w którym zachęca nas do tego, byśmy bardziej niż o własną reputację, bardziej niż o własne dobre imię, zabiegali o chwałę Królestwa Bożego. I w gruncie rzeczy tylko taka zmiana w naszym nastawieniu, w naszym myśleniu jest w stanie uchronić nas przed spiralą agresji, przed spiralą gniewu, gdzie odwet rodzi odwet, odwet coraz większy na dodatek. Wróćmy więc do kazania na górze, wróćmy do naszego tekstu i zobaczmy, co Jezus mówi na temat gniewu. Grecy słusznie dostrzegli, że nieopanowany gniew, niepohamowany gniew może stanowić problem, może stanowić zagrożenie. Nie tylko dla osoby, która się gniewa, która jest opanowana przez gniew, ale też przez tych wszystkich, którzy spotkają się z tą osobą. Niestety nie za bardzo byli w stanie znaleźć wyjście z tego problemu. Nie? Wyjściem najczęściej było właśnie znalezienie jakiegoś kozła ofiarnego, którego można było obwinić za zło, które dzieje się w społeczeństwie i kozła ofiarnego, który jest w stanie zjednoczyć wszystkich zagniewanych na siebie nawzajem poprzez wylanie na niego gniewu. Nie? Wspólny wróg zawsze jednoczy. Kłócimy się, wtedy trzeba poszukać sobie jakiegoś wroga poza naszym gronem albo wybrać jakąś jedną ofiarę spośród nas, nie? I ją winić za całe zło, które się wśród nas dzieje. Nie, nic tak nie jednoczy jak odmawianie wspólnie tej samej osoby. Kazanie na górze. Jezus najpierw cytuje szóste przykazanie dekalogu, szóste według numeracji biblijnej, mówiąc: słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz zabijał. Następnie stwierdza: ja wam powiadam, ale ja wam powiadam. Wokół tych słów narosło wiele różnych interpretacji, już mówiłem na ten temat. Jezus nie neguje Starego Testamentu, Jezus nie podważa autorytetu dekalogu, Jezus nie dyskutuje nawet w gruncie rzeczy z błędną interpretacją dekalogu. Raczej Jezus ukazuje nam pełnię znaczenia Bożych przykazań. Pokazuje nam to, w jaki sposób, patrząc na Niego, patrząc na, zwłaszcza na Jego życie, na to, w jaki sposób On w swoim życiu był posłuszny przykazaniom, jesteśmy w stanie zrozumieć pełnią dekalogu. Dlatego też patrząc na Jezusa i na Jego stosunek do sabatu, jesteśmy w stanie zrozumieć, co tak naprawdę Bóg miał na myśli, kiedy mówił o święceniu Dnia Świętego. O tym w gruncie rzeczy były wszystkie dzisiejsze czytania, jeśli zwróciliście na to uwagę. Dzisiaj jest Niedziela Przemienienia Pańskiego. Jedno przynajmniej z tych czytań z drugiego listu do Koryntian wprost nawiązywało do tej zasłony, która była kiedyś przed naszymi oczyma, która nie pozwalała nam ujrzeć głębi na przykład dekalogu. Dopiero kiedy przyszedł Chrystus, kiedy spojrzeliśmy na Jego życie, na to, w jaki sposób On żył, wypełnił wszystkie Boże przykazania, Bóg zdjął zasłonę z naszych oczu i jesteśmy w stanie dojrzeć głębią tego, o czym Bóg mówił do swego ludu przez tysiąclecia. Dlatego też tu w kazaniu na górze Jezus ma na celu przede wszystkim ukazanie nie tylko właściwego, ale też pełnego, pełniejszego sensu przykazań. Zresztą to, co Jezus mówi na temat przykazania nie zabijaj i to, że odnosi je do problemu gniewu, nie jest niczym nowym. Nie? Jezus nie jest pierwszą osobą w Piśmie Świętym, która dokonuje tego połączenia. Już wcześniej choćby Salomon mówił coś bardzo podobnego. Przy powieści 29-22 człowiek gniewny wzbudza kłótnie, porywczy popełnia wiele przestępstw. Nie? Chodzi w gruncie rzeczy o to samo. Niepohamowany gniew prowadzi do coraz większego zła. Albo przy powieści 30-33. Przez ubijanie mleka robi się masło, mocniejsze wycieranie nosa powoduje krwotok, a kto wzbudza gniew, wywołuje kłótnię. To też widzimy niepohamowany gniew jako źródło konfliktów. Ale i Salomon nie był pierwszą osobą, która mówiła na ten temat. Pierwsza osoba, która urodziła się na świecie, nie? Czyli Kain, była znana z czego? No dokładnie z tego samego, z niepohamowanego gniewu. I z tego, że jej niepohamowany gniew doprowadził do czego? Do morderstwa. A więc Jezus nie mówi nam w gruncie rzeczy niczego nowego. Jezus tylko pozwala nam ujrzeć głębię tego, o czym czytaliśmy od samego początku. Zresztą zdaje się, że siódmy potomek po Adamie, jeden z Kainitów, Lamech, też nam uzmysławia problem gniewu. Lamech znany jest z tego, że ze swoich przechwalań się, z tego, że się przechwalał, że jeśli ktoś zrobi mu sińca, to co on zrobi? To on go zabije. Nie? Lamech mówi, że ja odpłacę 77 razy za zło, które ktoś mi uczyni. Czy znów widzimy spiralę gniewu, która coraz bardziej się nakręca, ludzi, których główną motywacją jest właśnie gniew i niechęć do bliźniego. Ludzi, którzy postrzegają bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są blisko nich, jako potencjalnych wrogów, tych, którzy chcą uczynić im coś złego. I co ciekawsze, gdy czytamy o Lamechu, Lamechowi jest poświęcone więcej miejsca niż innym potomkom Kaina, a więc Lamech jest jakąś szczególną postacią w tym spisie potomków Kaina. I gdy czytamy o Lamechu, to w zasadzie to jest jedyna informacja, jakiej się dowiadujemy na jego temat, nie? Że był człowiekiem bardzo porywczym i niepohamowanym. A zatem tak naprawdę potop, zniszczenie świata i całe zło, które było jego przyczyną, wzięło się z niepohamowanego gniewu. Może dlatego właśnie Jezus, omawiając prawo Boże w kazaniu na górze, rozpoczyna od tego tematu i od tej kwestii. Zresztą ta kwestia przewija się przez całe Pismo Święte. W jednej z ostatnich ksiąg Pisma Świętego, w pierwszym liście Jana, 3:15, Jan stwierdza, też wskazuje na związek między gniewem, eskalacją przemocy i morderstwem. Kto nienawidzi brata, jest kim? Jest zabójcą. To wszystko nie znaczy jednak, że gniew sam w sobie jest zły. Nie, niestety wielu chrześcijan stwierdziło, że wojna jako taka jest zła i dlatego zostali pacyfistami. Inni chrześcijanie stwierdzili, że gniew zawsze i wszędzie jest zły, dlatego nie wolno się na nikogo gniewać. Nie? I no niestety, myślę, że też się trochę zakręcili w tej swojej interpretacji, dlatego że wiem, że Bóg się gniewa. Nie? I to nawet nie Bóg Ojciec, który siedzi w niebie, ale także Jezus Chrystus się gniewał, będąc tu na ziemi człowiekiem. Nie? Jeśli Jezus się gniewał, to znaczy, że my też mamy się gniewać. Jeśli nigdy w życiu na nikogo się nie gniewałeś, to masz wielki problem. Nie? To coś jest nie tak z tobą. Ty musisz iść do psychoanalityka, albo przynajmniej do księdza się wyspowiadać. Mam naśladować Jezusa, nie? We wszystkim, co On czynił. A więc również my mamy się gniewać. Jeśli się nigdy w życiu nie gniewaliśmy, to albo ukłamujemy sami siebie, albo jesteśmy ludźmi strasznie niesprawiedliwymi, nie? I strasznie egoistycznymi. Żebyście nie musieli wierzyć mi na słowo, Ewangelia Marka 3:5. Tam czytamy o Jezusie i spojrzał na nich, najprawdopodobniej na faryzeuszy, spojrzał na nich z gniewem. I zasmucił się z powodu zatwardziałości Jego. Te słowa już pokazują nam, co mamy robić z gniewem, jaki to ma być gniew, przy jakiej okazji gniew ma pojawiać się w naszym sercu. Na razie jednak poprzestańmy, nie? Na tej obserwacji, że gniew nie zawsze jest zły. Dlatego też nie powinny nas dziwić słowa apostoła Pawła, który w liście do Efezjan mówi: gniewajcie się, gniewajcie się. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Gniew może, w gruncie rzeczy gniew powinien być słuszną, właściwą, odpowiednią, adekwatną reakcją na co? Na niesprawiedliwość i na krzywdę. A zatem jeśli widzimy jakąś niesprawiedliwość, jeśli widzimy jakąś krzywdę, która dzieje się bliźniemu, a nie gniewamy się, nie, to mamy problem. To znaczy, że nie chcemy naśladować Chrystusa. To znaczy, że w gruncie rzeczy nie szukamy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Oczywiście my bardzo często się gniewamy, nie? Bądźmy szczerzy. Ale zwykle gniewamy się, gdy coś nie idzie po naszej myśli. Gniewamy się, jeśli ktoś nadepnie nam na odcisk, nie? Jesteśmy z natury ludźmi strasznie egoistycznymi, samolubnymi. W gruncie rzeczy nawet nie pycha jest naszym głównym problemem, ale egoizm, nie? Samolubstwo. Dlatego też cokolwiek jest wbrew naszej myśli, to jest dla nas z definicji złe. Nie? Dlatego, że siebie czynimy miarą wszystkiego, siebie czynimy miarą sprawiedliwości. Dlatego też, jeśli mówimy o gniewie, to raczej myślimy o gniewie, o sprawiedliwym gniewie, to raczej myślimy o gniewie wzbudzonym w nas, który budzi się w nas, na widok krzywdy, niesprawiedliwości, która dzieje się bliźniemu. Nie? Myślę, że to jest pierwszy taki mechanizm, pierwszy schemat, który pozwoli nam uniknąć złego, grzesznego gniewu, niepohamowanego gniewu. Zwykle niestety gniew pojawia się wtedy, kiedy, czy też pojawia się problem, pojawia się wtedy, kiedy zamieniamy poczucie sprawiedliwości na wyczulenie na punkcie własnej reputacji. Dokładnie tak, jak uczynili to Grecy. Nie? Bardzo często, najczęściej właśnie tak postępujemy, że utożsamiamy poczucie sprawiedliwości z wyczuleniem na punkcie własnej reputacji, nie? I własnego dobrego imienia. Niech ktoś tylko coś złego powie o mnie, to już orzekam niemalże jak papież, jak z katedra, że ta osoba na pewno pójdzie do piekła, bo skrzywdziła kogoś sprawiedliwego i dobrego. Jeszcze większy problem pojawia się, kiedy przestajemy panować nad tym gniewem. Nie? Kiedy ten gniew zaczyna panować nad nami i kiedy zaczyna nami powodować. Taki gniew jest oczywiście grzeszny. Takiego gniewu powinniśmy się wystrzegać. Zresztą podobnie jest z winem. Nie? Wino samo w sobie nie jest złe. Chyba, że kosztuje mniej niż 10 zł. Nie? Ale póki raczymy się winem dla przyjemności towarzystwa, wszystko jest dobrze. Lecz kiedy wino przyjmuje nad nami kontrolę, to jest zapowiedzią kłopotów, wielkich kłopotów. Podobnie jest z gniewem. Nie? Gniew działa na nas w podobny sposób jak wino. Gniew też jest, nie? Potężną emocją, dzięki której jesteśmy w stanie uczynić wielkie i wspaniałe rzeczy. Jeśli to jest sprawiedliwy gniew, jeśli nad nim panujemy. Nie tylko powinniśmy panować nad własnym gniewem, lecz także nie pobudzać innych do gniewu. Nie? I w gruncie rzeczy o tym też Jezus mówi w tym fragmencie Kazania na Górze. Zobaczcie, gdy myślimy o gniewie, to zwykle myślimy o ludziach wybuchowych. Nie? Jak ktoś jest wybuchowy, jak Bozia mu dała charakter, temperament sangwinika, no to zwykle jest albo nie daj Boże choleryka, to zwykle jest oskarżana o to, że jest człowiek gniewnym, prorywczym i tak dalej, i tak dalej. Flegmatyków zwykle nie oskarżamy o gniew, nie? Ale ja wam powiem, ponieważ flegmatykiem nie jestem, że flegmatyk potrafi być o wiele bardziej wredny niż choleryk, nie? Tak? Tak? Widzę, kto nie jest flegmatykiem, przynajmniej kto się nie uważa za takiego. Człowiek opanowany, ale wredny nie jest z konieczności lepszy od człowieka wybuchowego. Nie? Po człowieku wybuchowym po prostu to widać. Dlatego też Jezus mówi, żebyśmy uważali, nie? Z epitetami, jakimi siebie nawzajem raczymy. Uszczypliwe żarty łatwo zamieniają się w zakamuflowane obelgi i oskarżenia. I problem dotyczy w szczególności ludzi, którzy są blisko siebie. Nie? W szczególności dotyczy ten problem gniewu, dotyczy ludzi, którzy w jakiś sposób są z sobą powiązani. Kiedyś może wrócimy do listu do Efezjan, ale wydaje się, że gniew w tym właśnie liście jest jednym z głównych wątków. Nie? Oprócz predestynacji. Gniew jest tam jednym z głównych wątków. Bardzo wiele tam Paweł mówi na temat gniewu i bardzo wiele i mówi o tym, że słuchajcie, nie? Gniew pojawi się tam, gdzie są jakieś więzi między ludźmi. Czy to więź w pracy, czy to więź w rodzinie, czy to więź w kościele, czy to więź w państwie, czy też w mieście. Tam, gdzie wchodzimy we wzajemne zależności, tam najczęściej pojawia się gniew. To jest trochę tak jak z tymi schopenhauerowskimi jeżozwierzami, nie? Które kiedy było zimno, skupiły się w grupkę, chciały się nawzajem ogrzać, ale jaki miał problem? Problemem były ich kolce. Nie? Kiedy tak się przytulały do siebie nawzajem, w którymś momencie stwierdziły, że co się rani. Nie? Okazało się, że ranią siebie nawzajem. Oczywiście Schopenhauer radzi, żeby zachować niewłaściwy dystans, żebyśmy się za bardzo nie poranili, ale z drugiej strony, żebyśmy się ogrzali, żebyśmy innymi słowy mieli korzyść z tego, że jesteśmy razem, że coś nas łączy, ale z drugiej strony, żebyśmy za bardzo nie za często, za głęboko nie zaglądali sobie do garnków, bo to może być denerwujące. Mówi o czymś podobnym także Paweł właśnie w liście do Efezjan. Stwierdza, że tam, gdzie wchodzimy we wzajemne zobowiązania, tam, gdzie łączą nas jakiekolwiek więzi, choćby czysto formalne, tam niestety prędzej czy później pojawi się gniew. Nie? Tacy już jesteśmy jako ludzie. Ktoś gdzieś kogoś źle zinterpretuje, ktoś gdzieś stanie lewą nogą i odburknie zamiast grzecznie odpowiedzieć. Każdy z nas ma inne pragnienia. Nie? Trudno te pragnienia skanalizować w ten sposób, żeby zmierzały w jednym kierunku. Stąd też pojawiają się konflikty, a tam, gdzie jest konflikt, tam prędzej czy później będzie też gniew. Paweł stwierdza, że intymność oraz wzajemne zobowiązania siłą rzeczy stwarzają specyficzne zagrożenia. Nie? I jednym z tych zagrożeń, czy też głównym z tych zagrożeń jest gniew zrodzony przez konflikt. Ludziom w ten czy w inny sposób bliskim sobie łatwiej też jest niż obcym zadawać sobie nawzajem ranę, nie? I pobudzać się do gniewu. Mechanizm jest prosty. Nie? Ponieważ znamy siebie lepiej, nasze żarty cięte są o wiele bardziej trafione niż w przypadku ludzi, których nie znamy. A z drugiej strony czujemy się ośmieleni, no bo przecież moja żona od razu się ze mną nie rozwiedzie, jeśli powiem coś uszczypliwego pod jej adresem. Nie? Liczymy na tę wzajemną zależność i zobowiązanie i dlatego pozwalamy sobie na więcej. Ale z drugiej strony też, jeśli tworzymy jakąś grupę, to znaczy, że gdzieś jest jakiś cel w byciu grupą. Nie? I problemy pojawiają się wtedy, kiedy my różnimy się co do określenia tego celu albo kiedy różnimy się co do określenia sposobu osiągnięcia tego celu. Jaki jest sposób na gniew? Nie? Co zrobić z gniewem? Schopenhauer, jak już mówiłem, opowiadając o jeżozwierzach, spuentował, że trzeba zachować odpowiedni dystans, nie? Od siebie nawzajem. Problem tylko polega na tym, jaki dystans jest odpowiedni. Nie? Jak to zmierzyć? Skąd to wziąć? A z drugiej strony Pismo Święte bardzo często mówi nam o tym, że powinniśmy wzrastać wspólnie, nie? W siebie nawzajem. Wrastać nawet, a nie wzrastać. Wrastać w siebie nawzajem, dlatego że w Chrystusie tworzymy jedno ciało. Nie? Jeden jest nogą, drugi jest okiem, ale jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy połączeni w sposób organiczny. Oczywiście noga, żeby się już więcej nie denerwować na oko, mogłaby co zrobić? Mogłaby się odciąć albo wydubać oko. Zwróćcie uwagę, że o tym Jezus będzie później też mówił, nie? Ale to nie do końca rozwiązuje problem. Nie? Dlatego, że problemem nie jest gniew jako taki. Nie? Problemem raczej jest to, co zrobimy z gniewem. Dlatego też inna propozycja na to, co zrobić z gniewem, bardziej współczesna, też jest średnio trafiona. Bardzo często, jeśli się za bardzo, zbyt często gniewacie i szef każe wam pójść do psychologa na poradę, psycholog co wam powie? Że najważniejsze to wyładować gniew. Nie? Tak wam powiedział mi mój tak radzie. Mówię, niech pan kupi sobie jakąś poduszkę, nie? I jak ktoś pana zdenerwuje, to niech pan sobie wyobrazi, że ta poduszka to jest Aleksander Gierzeńczyk, nie? I co pan ma zrobić z tą poduszką? Żeby Aleksandrowi nic złego nie zrobić, to niech pan się popastwi tak przez parę minut porządnie na tej poduszce, nie? Wtedy gniew minie. Wtedy gniew się wyładuje i później jak następnym razem spotka pana Aleksandra, to będzie pan w stanie mu powiedzieć dzień dobry, nie? A nawet się pokłonić, ukłonić. Ale to też w gruncie rzeczy niczego nie załatwia, nie? Dlatego, że jak już wcześniej stwierdziliśmy, sam gniew nie jest problemem, nie? Problemem jest raczej to, w jakich okolicznościach się pojawia, co wzbudza w nas gniew, a także co my z nim robimy, czy panujemy nad nim i do czego on nas kieruje. Wyładowanie gniewu wydaje się nie być rozwiązaniem. Nie chodzi o pozbycie się gniewu. Nie, nie chodzi o to, żebyśmy się poczuli dobrze i żeby nikt więcej już nas nie denerwował. Nie? Są rzeczy, które muszą nas denerwować. Są rzeczy, które powinniśmy nie tylko na nie się gniewać, ale wręcz nienawidzić. Nie? Także pozbycie się wszelkich emocji z naszego życia nie jest, nie rozwiązuje niczego, a na pewno nie ma wiele wspólnego z naśladowaniem Chrystusa. Jezus zaleca coś innego. Jezus zaleca dobrą wolę i wyrozumiałość, nie? A więc nie mówi, trzymajcie się z dala od ludzi, nie? Żebyście wy ich nie denerwowali, żeby oni was nie denerwowali. Jezus mówi, nie, są bracia i dobrze, że są bracia. Braci coś łączy, braci łączy bardzo wiele. Bracia muszą być razem. Po to są bracia, żeby coś wspólnie uczynić. Po to Adamowi Bóg dał Ewę, żeby uczynili coś o wiele większego, niż każde z nich byłoby w stanie uczynić w pojedynkę. Po to są te więzi, po to są te wszystkie grupy, żebyśmy byli w stanie dokonać to, co Bóg nam na samym początku zlecił, a więc zagospodarować stworzenie, które włożył w nasze dłonie. Po to są te wszystkie grupy, po to są wszystkie zobowiązania, wszystkie więzi, a więc bez sensu jest teraz uciekać od nich, bez sensu jest teraz je spłycać. To niczego nie rozwiąże, nie? Może według Buddy tak, ale nie według Jezusa Chrystusa. Dlatego też Jezus nie mówi, jeśli brat cię denerwuje, to go unikaj, nie? Ale Jezus raczej mówi, jeśli brat cię denerwuje, to pogódź się z nim, to pojednaj się z nim. Dlatego, abyście razem jako bracia mogli wzrastać wspólnie w Chrystusie i razem wspólnie mogli coś uczynić dla Królestwa Bożego. Dlatego też naszym nadrzędnym celem nie jest ani pozbycie się gniewu, ani zachowanie dystansu między sobą, po to, by się nie ranić, ale budowanie sprawiedliwych relacji, które umożliwią nam wspólne budowanie Królestwa. Dlatego pojednanie z bratem jest zdaniem Jezusa ważniejsze nawet od nabożeństwa. Nie powinniśmy przychodzić tutaj, nie powinniśmy spożywać wieczerzy pańskiej, jeśli nie pojednaliśmy się wcześniej z naszym bratem. Jak zwykle w kazaniu na górze Jezus używa figury stylistycznej, która nazywa się hiperbola, to znaczy, że pewne rzeczy trochę przerysowuje po to, żeby uwypuklić puentę. I tu znajdujemy coś podobnego. Jezus każe zostawić zwierzę ofiarne na ołtarzu, pójść i pojednać się z bratem, wrócić i złożyć to zwierzę w ofierze. Problem polega na tym, że wielu z ofiarodawców pochodziło z Galilei. Jak długo się szło z Jeruzalem do Galilei? Tak ze 3 dni. Nie? To znaczy, że to zwierzę miało leżeć koło ołtarza przez tydzień. Nie? Ale gdyby ono leżało przez tydzień, to już by się nie za bardzo nadawało, by złożyć je na ofiarę, dlatego że zwierzę składane ofiarą miało być dobre. Nie? Pierwszej świeżości, a nie drugiej świeżości. To znaczy, że Jezus, nie, opowiadając tą w gruncie rzeczy paradoksalną historię, wskazuje na problem, nie? Którym jest gniew, czy też nieopanowany gniew. Gniew, który kieruje naszym życiem, zamiast stać się dla nas energią do zrobienia czegoś dobrego i sprawiedliwego. Ta ilustracja uświadamia nam również to, że gniew zawsze kosztuje. Podobnie i pojednanie kosztuje. Pojednanie zwykle nie przychodzi łatwo ani prosto. W pojednanie musimy zainwestować. Każdą więź musimy pielęgnować, żebyśmy znów się na siebie niesłusznie, grzesznie nie gniewali. Pojednanie nie zawsze przychodzi łatwo, czy też bezboleśnie, ale z drugiej strony Jezus też wskazuje nam w tych słowach na alternatywę. Do czego prowadzi brak pojednania? Do czego prowadzi niepohamowany gniew? I mówi, że zawsze, nie, straty przewyższają zyski, jeśli pozwolimy, by gniew nad nami panował. Nie? Zawsze gniew prowadzi, niepohamowany, prowadzi do eskalacji konfliktu i do tego, że tam, gdzie miała istnieć więź, która miała służyć budowaniu Królestwa Bożego, pojawia się wrogość, mur wrogości, który sprawia, że nie tylko stajemy się nieproduktywni, ale wręcz burzymy to, co inni zbudowali. A z drugiej strony, bądźmy szczerzy, łatwo jest opanować gniew. Nie? Zwykle mówimy, że nie, ale łatwo. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że zdenerwowaliście się na kogoś, nie? Na przykład na swoje dziecko. Bardzo łatwo jest wybuchnąć na swoje dziecko. I wydarliście się na to dziecko, nie? I myślicie, że im głośniej krzyczycie, tym bardziej skuteczni jesteście w napominaniu go. Ale nagle obok pojawia się ktoś inny, nie? Ktoś, na kim wam bardzo zależy, nie? Ktoś może, od kogo wiele w waszym życiu zależy, nie? Co wtedy się dzieje? Nie? Jak reagujecie na pojawienie się nagle takiej osoby? Nagle okazuje się, że jesteśmy opanowani, nie? Nagle okazuje się, że potrafimy mówić cicho, a nie tylko krzyczeć. Nagle okazuje się, że nawet pąs z naszych policzków znika. Nie? Jesteśmy w stanie opanować gniew, jeśli mamy odpowiednią motywację. Nie? Jeśli nie czujemy się zbytnio wyluzowani w naszych relacjach z innymi ludźmi. Jeśli pamiętamy o tym, że to, w jaki sposób odnosimy się do siebie nawzajem, ma jednak wieczne konsekwencje. W świetle nauczania Jezusa, oczywiście o gniewie można było powiedzieć o wiele więcej, ale musimy powoli kończyć. W świetle nauczania Jezusa Edyp popełnił oczywiście dwojaki błąd w obliczu gniewu. Najpierw przestał go kontrolować, nie? Pozwolił, żeby to gniew nad nim kontrolował. Widzicie, na tym polega problem negowania tego, że się gniewamy. Jeśli negujemy to, że się gniewamy, nie będziemy też starali się kontrolować gniewu. Najpierw Edyp przestał kontrolować gniew, lecz pozwolił, by gniew zapanował nad jego sercem, co oczywiście doprowadziło do zabicia Lajosa. Później zaś pragnął za wszelką cenę bronić swój honor, nie? Czyli znów zaczął się gniewać na innych ludzi w obronie czegoś, co nie było warte obrony. Przez co nakręcił spiralę agresji, której ofiarą padła najpierw jego matka, a w końcu też on sam. Na tym polegał błąd Edypa. Ale nie powinniśmy odnosić tego problemu, zresztą to już chyba było powiedziane w tym kazaniu, nie powinniśmy odnosić problemu gniewu tylko do jednostek. Nie dlatego, że gniew zawsze pojawia się w jakiejś grupie. Gniew zwykle pojawia się tam, gdzie są jakieś więzi, jakieś relacje. Powinniśmy ten problem odnieść właśnie do ludzkich grup, do społeczeństw, także do takiej grupy, jaką my tworzymy tutaj, w tym kościele, którą też w całości może łatwo opanować wspólny gniew, tak jak wspólny gniew opanował mieszkańców Teb. A to tym bardziej, że gniew skierowany, jak już mówiłem, przeciwko wspólnemu wrogowi, nieważne prawdziwemu czy też wymyślonemu, posiada tę cudowną właściwość tworzenia poczucia wspólnoty. Trzeba znaleźć sobie wspólnego wroga poza naszą grupą. Jak nie, tam nie znajdziemy, to w naszej grupie. W naszej grupie zwykle łatwiej znaleźć wroga i na niego naskoczyć. To zjednoczy nas wszystkich, za wyjątkiem jednej osoby. Takim mechanizmem posłużył się na przykład Abimelech, kiedy zaczął spiskować przeciwko Dawidowi. Jak chciał zjednoczyć wokół swojej osoby Izraela? No właśnie w ten sposób, wskazując na swojego ojca, na Dawida, do którego oczywiście czuł ogromny żal, na którego był strasznie zagniewany. Chciał uczynić z Dawida tego kozła ofiarnego, na którego można by było obwinić za wszystkie niepowodzenia, które spotkało królestwo Izraela w poprzednich latach. Nie ma zbyt wiele bardziej jednoczących doświadczeń niż wspólne żarty z jakiejś ofiary losu. Nie? Tak jest. Zatem, jak mówi Paweł, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Gniew, podobnie jak miłość i nienawiść, to potężna namiętność. Jeśli jest sprawiedliwy, jeśli jest opanowany, to może prowadzić nas do wielkich i chwalebnych czynów. Lecz jeśli jest spowodowany urażoną dumą, lub jeśli zawładnął naszym sercem i straciliśmy nad nim kontrolę, wtedy może doprowadzić nas do wielkiego zła i upadku. A przede wszystkim, lub co gorsze, i chyba najważniejsze, może stać się przyczyną upadku i zgorszenia bliźnich. Nie? Mój gniew nigdy nie jest moją własną sprawą. Mój gniew, jeśli niesprawiedliwy, jeśli niepohamowany, zwykle prowadzi do zgorszenia innych, do upadku innych. Dlatego, że ludzie patrząc na mnie nie będą zachęceni, by naśladować Chrystusa, ale będą wręcz zniechęceni do chrześcijaństwa. Z gniewem zatem musimy być ostrożni, mówi Jezus, bo inaczej staniemy się mordercami. I na koniec jeszcze kilka praktycznych rad. Jak radzić sobie z gniewem? Przede wszystkim pamiętajmy o zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Gniew Lamecha i Edypa był niewspółmierny, nieadekwatny do krzywdy, a zatem nie był gniewem sprawiedliwym. Zatem o ile to możliwe, upewnijmy się, że nasz gniew jest sprawiedliwy, jest uzasadniony, jest adekwatny do krzywdy, która się stała. No i przede wszystkim myślmy raczej o krzywdach, które dzieją się ludziom wokół nas, a nie o naszych własnych krzywdach. Po drugie, w pierwszej kolejności szukajmy pokoju. Takie były zasady wojny, które Bóg stanowił już za czasów Mojżesza. Mówi, jeśli będziecie chcieli toczyć wojnę z jakimś miastem, to najpierw zaoferujcie mu pokój. A dopiero potem, kiedy ono wzgardzi waszą ofertą, zaatakujcie je i splądrujcie. Tak też postąpił Jezus. Najpierw zaoferował Jerozolimie pokój. Najpierw przyszedł jako król pokoju. Dopiero kiedy miasto nie tylko odrzuciło jego ofertę, ale wręcz zabiło go, krzyżowało księcia pokoju, wtedy dopiero rozpętał wojnę. Pisze o tym Paweł w liście do Rzymian. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Wojna zawsze musi być dla nas ostatecznością, a nie pierwszym środkiem, po który chwytamy. Po trzecie, kiedy idziemy na wojnę, upewnijmy się, że nas na nią stać. Mówi o tym Jezus w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale. Mówi, głupi jest król, który wypowiada wojnę, o której z góry wiadomo, że nie jest w stanie jej wygrać. Nie? Jeśli wojna, którą rozpoczynamy, przekracza koszty, które jesteśmy w stanie unieść, lepiej zawrzyjmy pokój od razu, a nie toczmy wojnę. Wojna zawsze jest kosztowna, dlatego rzadko opłaca się ją wypowiadać, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jej długoterminowe skutki. Jeśli zaczynamy się z kimś kłócić, nie, to właśnie ta zasada powinna znaleźć zastosowanie. W końcu, jak pisze, czytamy w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, nie pielęgnujmy urazu ani żalu. Nie? To chyba też był kolejny problem Edypa, że Edyp to wszystko przeżywał, nie, w swojej wyobraźni. To posądzenie o to, że jest kim? Podrzutkiem, znajdą. To w gruncie rzeczy posądzenie przez Boga Apollosa, że jest ojcobójcą i kazirodcą, Edyp ciągle o tym myślał, ciągle to przeżywał, ciągle to analizował, ciągle się nakręcał. Nie? I dlatego też, kiedy ktoś zepchnął go do rowu, musiał za to zabić. Takie właśnie pielęgnowanie urazu i żalu zwykle przynosi szkody, bo tylko nakręca spiralę agresji. Po piąte, Jezus wzywa nas do szukania pokoju i pojednania, a nie do wyzbycia się gniewu. Jak już mówiłem, wyładowanie gniewu nie jest załatwieniem sprawy. Gniew sam w sobie nie jest problemem, lecz tylko symptomem pewnego problemu. Dlatego wyzbycie się gniewu bez załatwienia problemu jest tylko zamiataniem śmieci pod dywan. Prędzej czy później nierozwiązane problemy wrócą do nas i to z podwójną siłą. I w końcu, po szóste, nie bądźmy wredni, nie bądźmy małostkowi po to, aby nie pobudzać się nawzajem do gniewu. Zamiast tego bądźmy wielkoduszni i wyrozumiali. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, za Jego przykład, w tym jak się gniewał, w tym jaką gniew pełnił w Jego życiu rolę, w tym jak posługiwał się gniewem, do czego prowadził go gniew. Prosimy Cię o to, abyśmy także w tym mogli być do Niego podobni, czy też stawać się do Niego coraz bardziej podobni. Prosimy Cię, pomóż nam gniewać się w słuszny, w sprawiedliwy, a nie w grzeszny, w zły sposób. Pomóż nam też panować nad naszym gniewem, aby ten gniew prowadził nas do sprawiedliwych czynów, a nie do bezsensownych wojen. Prosimy Cię, Ojcze, też o to, abyś czynił z nas tymi, którzy szukają pokoju, którzy szukają pojednania, którzy przychodzą z ofertą pokoju do innych ludzi, a nie z góry zakładają to, że każdy, którego spotkamy na naszej drodze, życzy nam źle i jest naszym wrogiem. Prosimy Cię, uwolnij nas od grzesznej podejrzliwości. Prosimy Cię, uwolnij nas od głupich, nieuzasadnionych żalów. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyś uwolnił nas też od wszelkiego zgorzknienia, które próbuje zakorzenić się w naszym sercu. I w końcu uczyń z nas ludzi wielkodusznych i wyrozumiałych. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy rzeczywiście w naszym życiu traktowali innych tak, jak sami chcielibyśmy być przez nich traktowani. Proszę Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.